Pierwsze śniadanie w toku.
To jest pierwsze śniadanie w toku. Piotr Maślak, witam Państwa ponownie. Godzina 6.25 i 20 sekund. Do 6.40 spędzimy razem czas. Witam Państwa ponownie. A Państwa i moim gościem jest pani Katarzyna Wyrzykowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O muzyce sobie porozmawiamy. Przy piątku to chyba dobry temat. No i tak, mieliśmy lata 60. w zasadzie ich koniec. Ten Woodstock, tu młodszym słuchaczom wyjaśniam, że nie chodzi o festiwal organizowany przez Jurka Owsiaka. Potem lata 70., cały ruch punkowy, bo to chyba wtedy rozwój jego gigantyczny nastąpił. New York Dolls i te wszystkie inne formacje. Lata 80. Też muzyka zaangażowana, mniej lub bardziej metal pojawia się, prawda? Taka ostrzejsza forma. Lata 90., rock, hip-hop potem. No i mamy lata 2000, nie wiem za bardzo jak to nazwać. I nie mamy, zdaje się, żadnego zaangażowania. Muzyka przestała być dzisiaj czymś, co angażuje ideologicznie i określa?
Na pewno nie można tego tak jednoznacznie określić. Bardziej wydaje mi się, możemy mówić o skali tego zjawiska. Wydaje się, że dzisiaj, patrząc nie tylko na te badania prowadzone w Polsce, badania, które ja prowadzę, prowadzą moi koledzy, którzy też się tą problematyką zajmują, ale też badania zagranicznych socjologów, że ten wątek taki kontestacyjny, ta funkcja kontestacyjna muzyki gdzieś przesunęła się na drugie tło. Że bardziej inne funkcje doszły do głosu.
Dlaczego się przesunęła na drugie?
Tutaj chyba można spojrzeć na to w dwojaki sposób. Z jednej strony też nie bez znaczenia, bo jak pan tutaj wspominał o latach 70., 80., tutaj też na gruncie właśnie nauki była bardzo ożywiona refleksja na temat właśnie znaczenia muzyki. Byli sami badacze, na co oni zwracali uwagę. Ale tutaj patrząc właśnie w tym przekroju historycznym, ważny jest też ten kontekst. Kontekst historyczny, że trudno choćby patrzeć na polskie lata 80., no trudno było, żeby muzyka jakoś nie odnosiła się do tego, co się dzieje, tak? Jakby było też zapotrzebowanie silne na to...
Ale nie tylko w Polsce była zaangażowana.
Oczywiście, że tak. Dzisiaj wydaje się, że to jakieś nastąpiło takie przesunięcie, co nie znaczy, że kwestie takie dotyczące muzyki, jej funkcje, tak jak funkcja integracyjna, czy funkcja estetyzacyjna, nie dotyczyły też tych lat 70. czy 80. Niemniej ten bunt, kontestacja, to takie przesilenie, z jakim mieliśmy do czynienie w tym omawianym okresie w Polsce, szczególnie tutaj w latach 80. jakoś tak to apogeum nastąpiło. Dzisiaj wydaje się, że ta muzyka gdzieś tam doszła do jakiejś takiej prywatyzacji tej praktyki, że jest bardzo silnie realizowana przez jednostkowe praktyki.
Nie jest to po prostu kwestia komercjalizacji.
Też na pewno. Komercjalizacja buntu, tak się mówiło choćby o ruchach kontestacyjnych, tak, że przyszedł ten moment rozwoju tych ruchów, jak one się stały częścią tego, co gdzieś tam one kontestowały, przeciwko czemu się opierały.
Czyli przechodzimy teraz to, co na przykład w Wielkiej Brytanii miało miejsce właśnie pod koniec lat 70., kiedy muzyka punkowa była świetnym towarem, po prostu. Zespół Sex Pistols, niby legenda, ale przecież produkt całkowicie wykreowany od początku do końca.
No więc właśnie, bo to jest, z jednej strony mamy właśnie ten kreacjonizm tego nurtu, na ile możemy mówić o jakiejś autentyczności, ale z drugim z tym, jak to jest interpretowane, prawda? Czyli jak ludzie to odbierali, bo ludzie przypisywali ruchowi punk niezależność. Więc tak jakby ten twór zaczął żyć w pewnym momencie własnym życiem, co jest szalenie fascynujące i jakby dzisiaj mamy pełną świadomość tego, przecież liczne filmy dokumentalne, Malcolm McLaren nigdy nie ukrywał tego, jaka była jego idea za całym Sex Pistols. Mimo tej świadomości ludzie potrafili jakoś sobie na własne potrzeby tą formę muzyczną przystosować właśnie do kwestii związanych z oporem, z buntem, z kontestacją tej zastanej rzeczywistości społecznej, politycznej.
Ale w latach 90. w Polsce ten nurt muzyczny też był bardzo zideologizowany. Proszę zwrócić uwagę, że zespoły, które wtedy były w tak zwanym mainstreamie polskim, Sztywny Palazzi, Kult, Brygada Kryzys, czy Tilt później, to wszystko były zespoły, które mimo wszystko są zaangażowane.
No tak, ale dzisiaj wydaje się, że jakoś Być może, ja tak się zastanawiam nad diagnozą tego. Z jednej strony może być też pewne zmęczenie materiału. Też widzimy, że w kulcie się też zmieniała ta estetyka, też ten sam charakter przekazu, tak? Że trudno jest o kulcie mówić tylko w kontekście lat 80. To jest zespół dalej aktywny muzycznie i świetnie zresztą sobie radzący. Ale z drugiej strony też jakby ta zmiana sytuacji, jednak transformacja, pojawienie się innych zagadnień, nasze większe otwarcie się na świat, bo nieprawdą byłoby powiedzenie, że za czasów PRL-u byliśmy zupełnie odcięci, bo ja wiele przekazów na to wskazuję, że tak wcale nie było, sprawiło, że ta muzyka gdzieś tam zaczęła właśnie znajdywać inne obszary, które były gospodarowane, co nie znaczy, że kwestie kontestacyjne w muzyce się nie pojawiają. Co ciekawe jest bardzo to, co się robi z muzyką z okresu lat 80. dzisiaj, jak się ją choćby traktuje. Dla mnie jako socjologa jest to fascynujący zapis naszej historii. Coś, co bardzo wiele mówi ludziom takim,
świadectwo
jak ja.
Świadectwo czasów.
Tak jest. Ja jestem akurat rocznikiem, ja się akurat urodziłam w latach 80. Czy czasów nie pamiętam, ale dla mnie być może to więcej mówi niż podręczniki z historii, tak? Więc jakby to też jest fascynujące, jak ta muzyka dzisiaj jest słuchana i co się z nią robi.
A ja pamiętam te czasy i mam takie wrażenie, że wtedy muzyka była bardzo wpisana w klimat społeczny, w to, co ludzie czuli, o czym rozmawiali, czym żyli. A dzisiaj muzyka jest chyba troszeczkę oderwana od rzeczywistości.
I tak, i nie, bo to właśnie tutaj trzeba byłoby zadawać te pytania, co konkretne osoby z nią jakby robią na co dzień. Rzeczywiście wydaje mi się, że też w tym muzyce, jak w badaniach nad młodzieżą, którą prowadziłam razem ze swoim zespołem, widoczne jest uciekanie od tematów politycznych w ogóle. Więc wydaje się, że też zmęczenie pewną problematyką, jej obecnością, bo akurat polityka nas osacza, ja mam przynajmniej takie wrażenie z każdej strony, jest też to, że ta muzyka gdzieś od tych problemów ucieka, zaczyna komentować inne tutaj muzyka hip-hop czy rap raczej, powinno się tego sformułowania korzystać, opowiada o pewnych problemach, które dotyczą nas wszystkich.
Ale ta muzyka też już jest chyba odchodzi troszeczkę. Już nie jest wiodącą siłą. Wygasa jej energia.
Tak, ale jak to w życiu często bywa, jak było na przykład z muzyką disco polo, ona potrafi nagle wrócić.
A czy dzisiaj nie jest tak, że dzisiaj pewnego rodzaju formą kontestacji jest przyjmowanie, akceptowanie muzyki obiektywnie, ze względu na swoją wartość artystyczną, nieakceptowalnej. Czyli na przykład to, że tak zwana bohema dzisiejsza puszcza sobie na imprezach wielkomiejskich i spotkaniach zespół Weekend i piosenkę Ona tańczy dla mnie.
No tak, więc to jest też to, co zauważyłam, taka sytuacyjność pewnych preferencji, że potrafimy w takiej właśnie sytuacji imprezowej, nierzadko przy alkoholu, nie boimy się tego powiedzieć.
Nie boimy się.
No, ale niektórzy jakby uciekają od tego tematu, że tej muzyki wtedy słuchamy, tylko że to jest właśnie to rozróżnienie, na ile ta muzyka jest czymś, co ja słucham codziennie i gdzieś tam ona mi się wpisuje w te moje codzienne działania, na ile to jest taki rodzaj takiego żartu, zabawy, kiedy nie czuję skrępowania jakiegoś, żeby z tej muzyki korzystać.
Ale jeszcze kilkanaście lat temu byłoby rzeczą nie do pomyślenia, żeby osoby uważające się za jakąś elitę, w jakimś obszarze kulturalnym, społecznym, socjologicznym, różnym, włączyły muzykę disco polo i nawet traktowały to jako żart. Budziło to raczej pogardę, niechęć.
Tak, ale samo disco polo się zmieniło, więc to też jest tak, że oni przeszli daleką drogę, przeczekali ten okres ostatnich to lata po 2000, gdzie disco polo absolutnie nie zniknęło, ale gdzieś tam zniknęło z tych może mainstreamowych bardziej przekazów. Wrócili z inną strategią, bardziej przemyślaną. Myślę, że oni gdzieś tam tą lekcję odrobili i też jak porównujemy, ja to mówię, te disco relax sławetne z lat 90. z tym, jak dzisiaj muzykę disco polo się robi, no to jest kolosalna różnica, więc być może też właśnie ta zmiana tej estetyki była nie bez znaczenia, ale też może też właśnie takie, jak to jest często z piosenkami wakacyjnymi, które często żyją życiem od lipca do sierpnia, z niektórymi przebojami też tak jest, tak, że wszyscy je znamy, bawimy się przy nim jakiś czas, a one gdzieś tam później znikają.
Obserwuję to młodsze pokolenie, nastoletnie, i zauważam jeszcze inne ciekawe zjawisko w moich czasach. Zabrzmiało teraz nie do wyobrażenia. No, kiedyś można było słuchać jednocześnie muzyki na przykład metalowej i punkowej. To się zdarzało, choć też było postrzegane jako dziwactwo. Natomiast dzisiaj nastolatki nie mają problemu z tym, żeby posłuchać muzyki techno, muzyki house, ale na przykład identyfikować się z muzyką punkową poprzez ubiór czy wygląd, a chodzić i przyjaźnić się, nie wiem, z kimś, kto słucha rapu czy muzyki metalowej.
Mhm. Tak, rzeczywiście to jest ta zasadnicza różnica względem choćby lat 70., że te grupy młodzieżowe przestały być tak sztywnie...
Przestała muzyka antagonizować grupy.
Chociaż potrafi być przyczyną jakichś konfliktów. Tutaj bardziej oczywiście nie do agresji może już rzadziej prowadzi, ale może być przyczyną konfliktów takich słownych. Niemniej rzeczywiście wydaje mi się, że tu nie bez znaczenia jest rozwój środków masowego przekazu na taką skalę internetu, że tych treści dociera do nas tak dużo, że doszliśmy do takiego momentu, że to, że ktoś właśnie tak łączy te różne elementy i też poszukuje relacji z różnymi osobami, nie jest już dzisiaj tak zaskakujące, że te grupy, że to raczej nie możemy mówić o jakichś takich rozdanych subkulturach młodzieży, czy jakichś kulturach, które gdzieś tam są otwarte, że te włączanie ludzi do jednych grup już nie jest, czy wychodzenie z tych grup tak trudne, czy sztywne, jak to jeszcze było w latach 70. Wydaje mi się, że to kontekst dlatego się zmienił, ten przepływ różnych treści sprawił, że tak się nie da dzisiaj i ludzie tego nie robią, zamykać się w jakichś takich wąskich
granicach. To w takim razie zapytam, czy muzyka wciąż zmienia ludzi?
Myślę, że tak, że zmienia nas jako ludzi, tak? Czyli to jaka muzyka i kogo, jaki ma wpływ na czyje życie jest kwestią bardzo indywidualną, ale na pewno ta muzyka tutaj to się na pewno nie zmieniło, że nadal jest ważnym aspektem kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej.
Ona tańczy dla mnie. Dziękuję pani bardzo.
Dzięki.
Katarzyna Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo ciekawe opinie. Bardzo pani dziękuję za wizytę. W studiu zastanowiłem się przez chwilę, jak to może zmienić, ale może.